Kochani bracia, kochane siostry, przyjaciele prawdy, już byłem zestresowany, zanim brat Marek powiedział, że mnie na katedrę zaprasza. Jak jeszcze to słowo usłyszałem, to tym więcej czuję taki stres. Cieszę się, że przed nami jest ta dyskusja, którą będziemy mieli, bo wydaje mi się, że jeden wykład na ten temat akurat, Ewangelii i sposobu głoszenia Ewangelii, no to jest za mało. To jest taki krótki wstęp. Ja mam mówić o sposobach głoszenia, zwłaszcza w XXI wieku, więc to, że akurat na ten aspekt będziemy w drugiej części kładli nacisk, to dlatego, że taki jest właśnie nasz temat. Oczywiście są i inne sposoby, które też mam nadzieję, że będzie nam dane omówić, porozmawiać później. Ja podzieliłem ten wykład na trzy takie części. Pierwsze, czym jest Ewangelia i dlaczego jej głoszenie jest ważne. Drugi taki podtemat, w jakim duchu powinniśmy głosić Ewangelię. I trzeci, gdzie szczególnie przyda nam się ten rzutnik, to będzie pokazanie na slajdach różnych sposobów takiego nowoczesnego głoszenia Ewangelii i zastanowienie się, w jaki sposób moglibyśmy skorzystać z tego, czy włączyć się w taką, czy inną działalność. Dzieje apostolskie, rozdział 20, wersety 22 do 24, to jest taka nasza podstawa. Słowa wielkiego głosiciela, apostoła Pawła. I czytamy tam: a teraz przynaglany duchem udaje się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Apostoł Paweł wie, że zbliżają się czasy cierpień, czasy doświadczeń, ale kiedy porównuje dwie sprawy, swoje życie i swoją służbę Bogu, mówi tylko tak: nie cenię sobie życia, bylebym dał świadectwo. I od razu pojawia się pytanie: świadectwo o czym? Świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Wiemy, że słowo Ewangelia znaczy dobra nowina, radosna nowina. Co do łaski, to dzisiaj rzadko używamy tego słowa, a czasami mówimy o łasce tak trochę negatywnie. Mówimy, że łaski nie robisz na przykład. Mówimy czasami: o, ty łaskawco, bo coś zrobiłeś. Tymczasem biblijna łaska, to greckie słowo charis, ma takie pierwotne, głębsze znaczenie. Piękne znaczenie, które w sumie bardzo dobrze wyjaśnia słownik języka polskiego w jednej z definicji właśnie łaski. Jako definicję ten słownik podaje, słownik PWN: w religii chrześcijańskiej pomoc, opieka lub niezasłużony dar udzielany przez Boga człowiekowi. I pomyślmy chwilę właśnie o tym. Łaska, czyli niezasłużony dar. No bo to, że istniejemy, to, że jesteśmy ludźmi, to jest pierwszy tak naprawdę niezasłużony dar. To, że na każdy dzień dostajemy słońce, dostajemy deszcz, to jest niezasłużony dar. To, że kiedy tak spojrzymy już bardziej na Biblię, że już po upadku pierwsi ludzie otrzymują jakieś pierwsze obietnice, takie nieznaczne jeszcze, że pojawi się potomek kobiety, który podepcze głowę węża, to już jest niezasłużony dar. Nic nie było uczynione, żeby to dostać. To, że Bóg przyjął takich ludzi jak Abraham, jak Izaak, jak Jakub, na mocy ich wiary w to, że obietnice się spełnią, że Mesjasz przyjdzie, to też jest niezasłużony dar. Wreszcie to, że Jezus przyszedł i że oddał swoje życie za nas, że umarł za grzeszników, to jest w niczym niezasłużony dar. To, że dzięki ofierze Jezusa Bóg przebacza nam nasze osobiste grzechy, nasze winy, to jest niezasłużony dar, który każdy z nas otrzymuje. To, że Bóg nas wypatrzył, że mamy w ogóle jakieś zalążki wiary, nad czym możemy pracować, To też jest wszystko niezasłużony dar od Boga. To, że mamy Biblię, że mamy jej nauki, jej obietnice, rady i wreszcie to, że nastaje Królestwo Boże na ziemi, że wszyscy ludzie będą mogli skorzystać z ofiary Pana Jezusa, no to jest niezasłużony dar. Czyli to wszystko jest łaska. I cała Biblia, to jest cała Biblia i powiedziałbym, że cała historia ludzkości to jest opowieść o wielkiej miłości i wielkiej łasce Boga dla nas wszystkich. I gdy na tę miłość patrzymy, to czasami byśmy chcieli coś od siebie dać. Coś w jakiś sposób odpowiedzieć Bogu na to, co nam podarował. Tylko jak patrzymy na siebie, no to okazuje się, że nie mamy za bardzo co dać. Bo cóż możemy dać temu, od którego mamy wszystko? I Bóg też to rozumie, Bóg to wie i dlatego zażyczył sobie jednego. Poprosił o jedno. Żebyśmy mu oddali swoje serce. Żebyśmy mu oddali swoje życie. Wszystko, co on i tak nam powierzył. Bóg nie potrzebowałby tego, ale Bóg tego pragnie dla nas, żebyśmy my mogli stawać się Jemu bliżsi, stawać się lepsi. Sama myśl o tym, że Bóg o coś prosi kogoś takiego jak ja, czy jak każdy mógłby spojrzeć na siebie, jest już czymś niezwykłym. Też mówi coś o charakterze Boga. Jest kolejna rzecz, że tym, którzy rzeczywiście odpowiadają na to i chcą coś Bogu poświęcić, Bóg z kolei oferuje wielkie nagrody za to. A znów jest to niezasłużony dar, bo nie ma takiej wartości w żadnych czynach ludzkich, które by zmuszały Boga do dania takiej czy innej nagrody. Bo przecież łaską jest samo to, że istniejemy. A więc to jest właśnie Ewangelia. To jest opowieść o dobrym, kochającym Ojcu. O tym, że On faktycznie posłał na świat swojego Syna. Posłał Syna, który chętnie sam też szedł, żeby to wykonać. Bezgrzeszny, sprawiedliwy Jezus oddał swoje życie za nas, za grzesznych. Ale niestety jest też druga opowieść. Druga historia tego samego. Tę historię od dawna opowiada szatan. I według tej historii wszystko wygląda inaczej. To jest taka fałszywa propaganda. Przedstawia Boga w złym świetle, bo według tej historii Bóg jest tyranem. Bóg stworzył człowieka i od razu chce go włożyć w pewne ramy, chce go ograniczać. Bóg za sprzeciw niektórych, przeciwko tym ograniczeniom, każe ich po nieskończone wieki. Czekają ich za to męki piekielne, czekają ich jakieś tortury duszy. Według takiej teorii to Bóg popierał też wszystkie działania przez wieki, które się działy w imieniu Chrystusa. Według tej teorii inkwizycja była czymś dobrym. Według tej teorii krucjaty były czymś dobrym. Panowanie królów, panowanie duchowieństwa nad ludźmi, nad społeczeństwem było czymś dobrym. I wielu ludzi poniosło śmierć dla idei prawdziwej Ewangelii, która jest w Biblii. Czeski reformator Jan Hus wiedział, że najprawdopodobniej nie wróci już z Konstancji. Jak jechał na sobór do Konstancji, wiedział, że prawdopodobnie tam odda życie. Ale on tam pojechał. Pojechał tam, bo chciał, żeby prawda o Biblii i Kościele została usłyszana przez jak największą liczbę ludzi, wierzących. Inny człowiek, hiszpański lekarz, który też zrozumiał pewne prawdy Biblii, Michał Servet, napisał do swojego przyjaciela jakiś czas przed śmiercią: wiem na pewno, że dla tej sprawy umrzeć mi przyjdzie, ale to nie osłabia mego ducha. Także Servet wkrótce został spalony na stosie, ale te prawdy, które głosił, przetrwały. Dzisiaj w naszym kraju, ani w większości krajów cywilizowanych, nie spotykają nas takie doświadczenia. Ale czy mamy chociaż 1% takiego zapału do głoszenia Ewangelii, które oni mieli? Czy znamy taką Ewangelię w naszym życiu, dla której warto byłoby żyć i dla której warto byłoby umierać. Jeżeli nie wiemy, co głosić, to co jest dla nas najważniejszą wiadomością od Boga? Co najbardziej mówi o Jego miłości do nas? I wyczytałem w czasopiśmie Sztandar Biblijny numer 179 taki zbiór sześciu głównych części Ewangelii, które autor, czyli brat Hedman, sam głosi i radzi głosić drugim. I pierwsza, najważniejsza myśl tego, co on tam napisał, Jezus, odkupiciel wszystkich ludzi. Jeżeli ofiara Jezusa to jest rzeczywiście odpowiednia, wystarczająca cena za Adama, za jego potomków, to z tego wynika, że wszyscy ludzie powstaną z grobów. Z tego wynika, że wszyscy ludzie będą mieli możliwość poznania prawdy. To, że Bóg przyjął ten okup, widzimy w zmartwychwstaniu Jezusa. W zmartwychwstaniu w chwale, czyli to nam mówi bardzo wiele, bo to znaczy, że pojawił się ktoś, jedna osoba, ktoś, kto pokonał szatana, pokonał grzech i pokonał śmierć. I ten ktoś mówi do grzeszników, czyli do nas. I mówi wprost, nie bójcie się, jestem. Jestem z wami, pójdę, pomogę wam też pokonać, pozbyć się grzechu. Mówi, idźcie za mną, a obmyję was z grzechu, który w was jest. Obmyję was i dam wam życie wieczne. Ale nie zostawia też swoich wiernych na tym. Mówi coś jeszcze. Mówi, że przyjdzie czas, gdy powrócę i razem z wami pomogę jeszcze tym, którzy dzisiaj mnie nie poznali. Że nadejdą lepsze czasy także dla nich. I że każdy chętny będzie mógł do mnie się zbliżyć. Druga ważna myśl Ewangelii jest z tym związana, bo to jest prawdziwa natura śmierci. Według Biblii umarli nie żyją w mękach piekła, ale śpią. Oczywiście snem śmierci są nieświadomi tego stanu. I ta myśl dała wielu ludziom pokój w sercu. Ta myśl nie jest jeszcze Ewangelią. To, że umieramy, nie jest Ewangelią, ale jest wstępem do Ewangelii. To, że piekło biblijne nie jest miejscem jakichś cierpień, ale że jest stanem niedziałania, niemyślenia, braku wszelkich myśli i cierpień. Trzecia część Ewangelii według tego artykułu to prawdziwa definicja i przeznaczenie ludzkiej duszy. Też na pierwszy rzut oka wydaje się, że to nie jest wielka Ewangelia, to, że to dusza ludzka umiera. Ale to staje się Ewangelią, kiedy przypomnimy sobie, że Jezus Chrystus oddał życie, żeby duszę przywrócić do życia. Żeby ludzie mogli powstać z tego stanu. Mogli być przywróceni do istnienia. Wielu się martwi o to, co jest z tymi duszami czyśćcowymi. Wędrujące dusze, też czasami słyszymy takie pojęcia. Czy można jakoś im pomóc, jeśli nie byli dość wierni, dość dobrzy? A my możemy takim ludziom podawać słowo nadziei. Powiedzieć, że nasi bliscy spokojnie śpią. Powiedzieć, że idzie czas, kiedy Jezus przyjdzie, aby powrócić, przywrócić ze snu naszych bliskich. I naprawdę wielu potrzebuje tej wiadomości. Czwarta myśl to jest Królestwo Boże na ziemi. To właśnie zwiastowali Jan Chrzciciel, to zwiastował Jezus. Oni mówili o pokucie. Tak jak tu brat Virginius wspominał. O pokucie, która jest odwróceniem się od tego, co było i pójście w innym kierunku, w kierunku Chrystusa. Ale potem zawsze mówią o Królestwie Bożym i tak naprawdę jest to wciąż powtarzane w wielu, wielu modlitwach. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ale mimo, że te słowa są powtarzane, w to Królestwo na ziemi stosunkowo niewielu chrześcijan wierzy. Niewielu potrafi do swojego umysłu dopuścić taką myśl, że to jest w ogóle realne, że rzeczywiście Chrystus zapowiedział powrót i zapowiedział swoje królowanie. Dlatego głośmy tę Ewangelię Królestwa na ziemi. Głośmy Ewangelię czasów restytucji. Takie dziwne słowo. Ono znaczy odnowienie wszystkiego. Głośmy, że przyjdą te czasy odnowienia wszystkiego, bo tego nikt za nas nie powie i nikt tego nie zrobi. To jest nasze wyjątkowe poselstwo, które mamy od Boga. Po piąte, mówmy o tym, że Bóg jest jeden i że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nieśmiertelny Bóg nie mógł umrzeć. Nieśmiertelny Bóg nie mógł umrzeć za kogokolwiek już z tej natury nieśmiertelności. Ale zamiast tego posłał na świat swojego Syna. Mówmy o tym, że Ojciec powrócił potem, przywrócił Syna do życia i przywrócił Go ponad wszelkimi innymi istotami w swojej własnej, boskiej naturze. Mówmy o tym, że w tym Bóg okazał miłość. To widzimy na przykładach biblijnych. Spójrzmy trochę inaczej na Abrahama. Tam mówimy, często myślimy o nim jako przykładzie cierpienia człowieka, jako przykładzie jakiejś wielkiej ofiary. Ale pod Abrahamem to sam Ojciec, Bóg Ojciec pokazuje siebie. Bo to On ofiaruje najwięcej. To On posyła swojego Syna z misją, o której wie, jak ona się skończy. Z drugiej strony ten, który zostaje posłany, bardzo pragnie zrobić wszystko, co Jego Ojcu będzie się podobało. Jest gotów oddać samego siebie, bo wierzy w to, że ta Ewangelia łaski Bożej jest czymś największym na świecie. I dlatego Jego zwolennicy, tacy jak apostoł Paweł, tacy jak Jan Hus, byli gotowi oddawać życie, bo wierzyli, że jest coś większego od nich samych. Do tego, co opisał brat Hedman, moglibyśmy jeszcze jeden punkt dodać, chociaż jeszcze on sam jeden dodaje. To jest to, że Bóg najpierw wybiera pewnych ludzi i rozwija ich w tym życiu do ich przyszłych zadań, jako królów, kapłanów, powiedzielibyśmy administrację królestwa, i przychodzi czas, kiedy pozostali ludzie też mają mieć swój czas zbawienia. Po to jest cały ten wybór. Po to niektórzy oddawali swoje życie, żeby zrobić coś dla innych. A więc Bóg, który sam jest miłością i robi najwięcej dla wszystkich, chce, żeby ci, którzy idą za Nim, też zrobili coś jeszcze. Coś dla pozostałych. I teraz ten siódmy punkt, który tak pomyślałem, że dobrze będzie wspomnieć i o tym. Powrót Jezusa Chrystusa. I tu jest kilka podpunktów, bo to jest Jego cel. Czyli właśnie te czasy odnowy. To jest sposób tego powrotu. W jaki sposób? Czy widzialny, czy niewidzialny? To są znaki tego powrotu. Po czym poznajemy tę obecność Jezusa? To są etapy powrotu Jezusa. Więc to wszystko moglibyśmy określić taką pracą budzenia chrześcijan do Królestwa Bożego. Mówię budzenia, bo wiemy, że to Królestwo się rozpoczyna. Ale tego nie widzą inni. Poza tym jest to świadectwo dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wierzących. Szczególnie może dla niewierzących, że nadchodzi zmiana. Oni mogą w to wierzyć, mogą w to nie wierzyć. Ale powinni wiedzieć, że są tacy ludzie na świecie, którzy czekają na zmianę i którzy wierzą, że tę wiarę, którzy wierzą, że ten czas przyniesie i tę zmianę przyniesie Jezus Chrystus. I w jaki sposób można to robić? No można zwrócić uwagę innym na pokazanie znaczenia, na przykład powrotu takiego państwa jak Izrael do ich granic po 2000 lat. To też jest misja dla tych, którzy głoszą do wszystkich ludzi jednego typu, ale jest jeszcze misja do tych, którzy są dzisiaj Żydami, ale nic nie wiedzą o tym, że to, co się dzieje w ich własnym kraju, jest wynikiem proroctw biblijnych. Że w ich własnej księdze, którą Bóg przekazał im przez wiernych, przez Mojżesza, że w ich własnej księdze jest to wszystko zapisane i że to wypełnia się na ich oczach, a oni nawet nie mają pojęcia na temat tego, że Bóg rzeczywiście istnieje. Możemy zwracać uwagę na inne proroctwa, które też się wypełniają, bo czy potrafimy to powiązać z faktami, czy potrafimy powiązać fakty z biblijnymi naukami? To, że w ostatnim stuleciu dokonałeś taki rozwój, technologii, taki rozwój komunikacji. Czy to jest przypadek, że akurat teraz? Czy może jest to gdzieś w proroctwach opisane? Czy to, co się dzieje, że pierwszy raz w historii mieliśmy wojny światowe, że na całym świecie szerzą się różnego rodzaju rewolucje, czy to kulturowe, czy społeczne, że szerzy się ateizm, że bardzo dużo jest wiary, ale wiary fałszywej, wiary obłudnej. Choćby nawet taki kryzys klimatyczny, że o tym się mówi, że to dotyka cały świat, że wszędzie panuje upadek moralny. Czy to jest efekt tego, że tak po prostu jest? Czy gdzieś w Biblii jest coś o tym na ten temat? No i to jest, myślę, nasza misja, nasze poselstwo, ale tu zaczyna się jakby druga część. Mała taka uwaga. Ktoś napisał, trzeba podawać prawdę tak uprzejmie, jak podaje się płaszcz. Podawać prawdę tak, jak podaje się płaszcz. Trzeba dopasować treść poselstwa do osoby, z którą rozmawiamy. Jeśli rozmawiamy z ateistą czy agnostykiem i jedyne nasze argumenty będziemy wnosić z Biblii, nie dziwmy się, że on nie słucha. Nie dziwmy się też, że ludzie, którzy z nami rozmawiają, nie przyjmują tego, co nam się wydaje oczywiste. Musimy być gotowi, by podawać inne argumenty, by wiedzieć, dlaczego ja uważam, że jest potrzebny choćby inteligentny projekt, że to, co powstało we wszechświecie, musi mieć za sobą inteligencję, że istnienie kodu DNA chociażby świadczy o tym, że ktoś to zakodował. I musimy zastanowić się, na jakiej podstawie wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. Bo my w to wiemy, tak mówimy, my w to wierzymy. Ale co na ten temat sądzą inni? No bardzo różnie. Także chrześcijanie nie są przekonani co do dużych części Biblii. Więc musimy powiedzieć, dlaczego ja uważam, że Biblia jest prawdziwa, że jest Bożym Słowem. Jeśli to powiem, to będzie moja Ewangelia dla tej osoby. Nie powinniśmy starać się w ciągu jednej rozmowy powiedzieć wszystkiego, co wiemy, tylko raczej bardzo dobrze wiedzieć, co mówimy. Musimy też wiedzieć, czemu mamy takie inne, czy inne zdanie na temat światopoglądowy, na temat moralności. Nie dla każdego wystarczy, że tak jest napisane. Czy za tym, co jest napisane, jest logika? Czy za tym jest mądrość Boża? Jeśli tak, to przedstawmy tę mądrość. Co jest ważne, że każdy brat i każda siostra, każdy chrześcijanin jest powołany. Powołany do głoszenia Ewangelii i do obrony prawdy. Nie ma tu wyjątków. To nie jest rola jakiejś wydzielonej grupy. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 9, werset 16, święty Paweł pisze: nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Tak to widzi apostoł Paweł. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, rozdział 3, werset 15, zapisał też pewne porady. Lecz Pana Chrystusa uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Więc w tym krótkim fragmencie jest kilka takich porad dotyczących, jak to robić, jak mamy głosić Ewangelię. Mówi na końcu, że to głoszenie powinno być z łagodnością i bojaźnią. Zdajemy sobie sprawę, czym jest łagodność, ale ta bojaźń jakby nie do końca. Co tu ma na myśli? Inni tłumacze oddają to na przykład z szacunkiem, bez zuchwalstwa. Więc łagodność. Biblia jest pełna zachęty, żeby głosić prawdę, żeby wychodzić ze Słowem Bożym, ale jest też pełna zachęt, żeby to robić ze spokojem, z serdecznością, z dobrocią po prostu do drugich ludzi. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 24. 2 Tymoteusza 2,24. A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodny względem wszystkich, skory do nauczania, zrównoważony. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego. I chciałbym, żebyśmy pewien przykład sobie omówili człowieka z dawnych czasów, więc nie bardzo pasującego do tych nowoczesnych metod, ale tym człowiekiem jest Leliusz Socyn. To jest XVI wiek, reformator włoski. Bardzo jego poselstwo nie zgadzało się z nauką większości tak naprawdę reformatorów, ale jego biograf pisze o nim ciekawe słowa. Godna jest postawa Leliusza. Jego niesłychana skromność przy ogromnej wiedzy i wielkich zaletach umysłu oraz prawość charakteru tak bardzo obezwładniły wściekłość przeciwników, że choć nie mogli znieść jego wolnomyślności, to jednak nie potrafili go nienawidzić. I dodaje, niech wiedzą ci, co przez zbyt swobodne głoszenie prawdy popadają często w przykre niebezpieczeństwa, że owa prawda, której bronią, lepszą znajduje ochronę w rozważnej i mądrej łagodności niż w nieokiełznanym zapale. I co robił ten Socyn? On był znany z jednej jakby metody głoszenia Ewangelii. On po prostu bardzo dużo pytał i był bardzo ciekaw odpowiedzi. Jego metodą było faktycznie zadawanie pytań. I jedynie kiedy na przykład tych pytań tak wiele zadawał innemu reformatorowi, Kalwinowi, no to ten odpowiadał, że już po prostu nie chce więcej jego pytań. Ale nie mógł zarzucić mu niczego, co sprowadziłoby na niego jakieś wielkie prześladowania. Przez to zadawanie pytań też doprowadził wielu do myślenia, bo prawda nie ma być wtłoczona na siłę komuś do głowy, ale prawda ma być przez kogoś tak właśnie założona jak ten płaszcz, przemyślana. I ktoś powinien rzeczywiście sam z własnego serca poczuć, że ten człowiek prowadzi mnie do Ewangelii, do prawdy. Więc nie mamy się narzucać z Ewangelią. Nie mamy też być zbyt pewni co do takich spraw, których w Biblii nie ma wyraźnie opisanych. W tomie epifanicznym drugim, to jest książka pod tytułem Stworzenie pastora Johnsona, strona 304, takie zalecenie szczególnej ostrożności, jeżeli mówimy o stworzeniu. A zwłaszcza jeżeli rozmawiamy z ludźmi nauki, z ludźmi, którzy mają sporo wiedzy na ten temat. Może w takich rozmowach właśnie z ateistami, z ludźmi niewierzącymi, wątpiącymi, to raczej my powinniśmy zasiać dalsze wątpliwości. Na przykład takie wątpliwości, czy rzeczywiście możliwe było powstanie życia na Ziemi bez ingerencji zewnętrznej. Czy da się bez istnienia Boga, wyższej inteligencji, uzasadnić coś takiego. I na pewno nie mamy też żądać, by wszyscy uznali te nasze racje. Jeżeli mamy jakieś racje, to one są dla nas. I to powinno nas cieszyć, że Bóg z łaski, jako niezasłużony dar, nam coś objawia. Nie mamy też ośmieszać przekonań drugich. To nie jest rola ewangelisty. Rolą ewangelisty jest opowiadanie dobrej nowiny. I to już kolejny punkt, o którym mówi apostoł Piotr. To już jest szacunek. Brak zuchwalstwa. I drugi przykład będzie też z tych czasów dawnych. To też będzie końcówka XVI wieku. Andrzej Wojdowski. Prawdopodobnie nieznane nazwisko dla większości z was. Dlaczego? Bo nawet jego biograf, czyli ktoś, kto się nim interesował, pisze o nim, nie był on umysłem ani wybitnym, ani twórczym. Właściwie nie stanowił szczególnej postaci ruchu braci polskich. Nie miał nic pod tym względem do przekazania. Ale to on, poprzez swoją pracę głoszenia Ewangelii, pozyskał dwie inne osoby, szczególnie znane w tej właśnie pracy, które bardzo wiele później wykonały rzeczy, których on nie mógł dokonać. A więc czasami ta skromność i takt może więcej zrobić niż wielka wiedza, którą chcemy w całości przekazać drugim. Tak naprawdę, jeżeli nie szanujemy jeżeli nie kochamy naszych rozmówców, to nie ma sensu głoszenie im Ewangelii, bo ta Ewangelia będzie nieskuteczna. To raczej szkodę zrobimy drugim w ten sposób, bo zniechęcimy ich do Ewangelii, jeżeli będziemy głosić bez miłości. Też nie gniewajmy się na jakieś przykre uwagi, które każdy głosiciel spotyka. Nie gniewajmy się na to, że inni myślą inaczej, bo to już byłoby porażką ewangelisty, bo przecież powinien się spodziewać, że jeżeli wychodzi z Ewangelią, to inni myślą inaczej, bo inaczej nie musiałby ewangelizować. Apostoł Piotr napisałby: zawsze być gotowym do dania odpowiedzi. I kolejnym takim przykładem, już trochę nowszym, bo z początku XX wieku, może być taki brat, którego niektórzy znają, który się nazywał Skowronek. Myślę, że ładne nazwisko dla ewangelisty, bo to ktoś, kto właśnie rano bardzo ładnie śpiewa. W jego przypadku on z Ewangelią spotkał się w Stanach Zjednoczonych i z tych Stanów Zjednoczonych te nadzieje Królestwa Bożego przywiózł i jeszcze przywiózł z sobą maszynkę do strzyżenia włosów. No i była to wielka nowość tam u niego, w jego miejscowości niewielkiej na Lubelszczyźnie, bo tam przeważnie mężczyzn strzyżono tymi samymi nożycami, którymi owce strzyżono, więc jak zobaczono, że z Ameryki przyjechał z maszynką do strzyżenia włosów, no to już było to coś wielkiego, więc dużo osób przychodziło. No a jak już przychodzili, to rozmawiali. A jak już rozmawiali, to w tej okolicy właśnie, tej miejscowości Bełżec, powstało kilka zborów, kilka społeczności, właściwie z działalności między innymi tego właśnie człowieka. I z takich prostych, zwykłych rozmów podczas innych czynności. Może my też mamy jakieś okazje, żeby głosić Ewangelię w takiej spontanicznej rozmowie. Żeby łagodnie to po prostu przekazywać przy okazji jakichś innych nawet rozmów, opowieści. Niech Ewangelia będzie treścią życia, a wtedy to dzieje się samo. Ale apostoł Piotr pisze jeszcze coś. Pana Chrystusa uświęcajcie w sercach waszych. No i to jest trudne. Pana Chrystusa uświęcajcie w sercach waszych. Z tym jest chyba największy problem, to najtrudniejsze przynajmniej dla mnie. Uświęcenie. A to jest główna potrzeba każdego głosiciela Ewangelii. Bo świętość jest widoczna. Nie trzeba chodzić i mówić, że jestem święty. Bo to albo widać, albo tego nie widać. Świętością nie trzeba się chwalić, ale świętość potrafi bardzo dużo dokonać. Bo takie zwykłe chrześcijańskie życie na co dzień jest chyba największym kazaniem dla ludzi, których spotykamy. I to jest znak, że wierzymy w Ewangelię, która może coś dokonać. Że wierzymy w Ewangelię żywą. Bo na pierwszy rzut oka niczym nie odróżni się ta Ewangelia od każdej innej opowieści. Ale jeżeli ta Ewangelia zmienia kogoś, to znaczy, że to jest Ewangelia żywa, że pochodzi od kogoś żywego. Że to jest żywy Bóg. I brat Gustaw Bochniak ze mną się podzielił pewnym takim nagraniem. On wolałby, żeby to było opuszczone, ale ja tylko fragment przeczytam z tego nagrania. To było takie spotkanie ze społecznością Żydów mesjańskich w Polsce. I na tym spotkaniu był człowiek, którego rodzina bardzo wiele cierpień doznała od chrześcijan w czasie wojny. I on był bardzo uprzedzony w swoim życiu do chrześcijaństwa. On dla niego Jezus nie istniał. Jezus raczej był synonimem czegoś, co złe, co przyniosło cierpienie jego rodzinie. Te myśli raczej związane były z Holokaustem, z tym, co przeżywali w czasie wojny. Ale ten człowiek przyjął Jezusa po jakimś czasie jako Mesjasza, bo spotkał się z ludźmi, którzy naprawdę mieli żywą wiarę. I teraz już oddam jemu głos. On wspomina tak. Nie ma sensu oszukiwać samego siebie i innych ludzi. 25 lat temu w Jerozolimie uwierzyliśmy tylko dlatego, że widzieliśmy Jezusa w życiu innych osób. Dlatego, że dotknęliśmy Jezusa w życiu innej osoby. I to odmieniło całkowicie nasze życie. Zrozumieliśmy coś, co jest bardzo proste, ale jednocześnie, co ma niezwykłe znaczenie. Jeśli chcemy dzielić się Ewangelią, to musimy dzielić się swoim życiem. I to jest wszystko, co musimy zrobić. W taki sposób otrzymaliśmy wiarę w Jerozolimie 25 lat temu. Czasami chcemy podzielić się Ewangelią z osobami, które przeżyły zagładę. I najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest po prostu usiąść przy takiej osobie i nie otwierać ust. Usta zastąpić uszami. To jest najlepszy sposób opowiedzenia im Ewangelii. Bo to jest najlepszy sposób okazania miłości, wrażliwości i szacunku. Jeśli nie kochasz osoby, z którą chcesz się podzielić Ewangelią, to nie dziel się z nią Ewangelią, ponieważ podzielisz się z nią fałszywą Ewangelią. Takie słowa, ja całe to nagranie też umieszczę w tej grupie Sarepta i tam będzie można sobie więcej dosłuchać jego słów, ale może to jest najważniejsza myśl w tej części, że najlepszy sposób głoszenia Ewangelii to jest święte, uczciwe życie chrześcijańskie. Tylko pytanie, czy w moim życiu próbuję głosić Ewangelię w ten sposób. No i to pytanie zmusza czasami do smutku i czasami do świadectwa, że nie wszystko w tym życiu jest głoszeniem Ewangelii i że jedynie niezasłużony dar, wielka łaska Boża sprawia, że możemy dalej próbować, dalej iść naprzód. Pewną rzeczą, która wyróżnia pastora Russella, o którym też dzisiaj trochę było mowa, to, że on razem z Ewangelią uczył jakby po pierwsze szacunku i miłości do Biblii jako jedynej podstawy wiary. I myślę, że w tym powinniśmy go też naśladować. Uczmy drugich, jeżeli mamy taką okazję, by kogoś uczyć czy głosić mu, żeby nie przyjmowali niczego tylko dlatego, że my to zwiastujemy tej osobie. Żeby nie przyjmowali niczego dlatego, że ktoś inny tak może mówi. Uczmy drugich, żeby poszukiwali potwierdzenia nauk, które my zwiastujemy w Piśmie Świętym. Bo jeśli ktoś od nas przyjmie prawdę bez analizy, to tak samo prędko może przyjąć dowolny błąd i dowolną inną Ewangelię. A innej Ewangelii nie ma, jak mówił apostoł. Więc niech każdy buduje samego siebie tylko na Biblii, głosi to, co rozumie z Biblii i zachęca innych, żeby czynili podobnie, żeby budowali się rzeczywiście na Słowie Bożym. I teraz wreszcie do tego pytania przechodzimy. Jakie są współczesne sposoby głoszenia Ewangelii? Kaznodzieja Salomonowy, mało współczesne znowu, rozdział 11, werset 6. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. I tak samo są różne sposoby głoszenia Ewangelii. I nie ma lepszych ani gorszych tak naprawdę. I to my musimy z modlitwą, z czuwaniem zastanawiać się, gdzie Duch Święty, Boże usposobienie, gdzie posyła mnie, jaką pracę mogę wykonać. I to, co tutaj przejrzymy teraz na tych slajdach, to są działania skupione przede wszystkim w internecie. To są różne prace, które różne tak naprawdę niezależne osoby, niezależne zbory podejmują. I zastanówmy się, czy może coś z tego możemy skorzystać. Może możemy w podobny sposób coś zrobić. Podjąć u siebie też jakiś wysiłek. Taki pierwszy punkt to są strony internetowe zborów. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dziś, gdy jak czegoś szukamy, to nam pomaga wujek Google, tak? Dzisiaj jak czegoś szukamy, to szukamy tego bardzo często w internecie. No i jeżeli jesteśmy w internecie, to przynajmniej można nas znaleźć. I druga sprawa tak ważna w przypadku zborów, to jest to, że wyszukiwarki internetowe działają tak, że nie podają tych samych wyników Wiktorowi w Bydgoszczy, co Szymonowi w Łodzi. Nie, po prostu jeżeli w Bydgoszczy ktoś wpisze badacze Biblii, to dla nich strona zboru bydgoskiego badaczebiblii.pl jest numer jeden. Ale tak nie musi być w Łodzi. Tak samo jeżeli ktoś wpisze zbór chrześcijański, to my będziemy w Bydgoszczy na czwartym miejscu, ale w Łodzi nikt o nas się nie dowie. I dlatego dobrze jest, kiedy takie strony istnieją. I na ekranie mamy stronę zboru w Bielawie. zborbielawa.pl. Przykład bardzo rozbudowanej strony. No nie wiem, czy taką drugą byśmy znaleźli. Tutaj poza ewangelizacją taką typową mamy mnóstwo materiałów biblijnych. Tu mamy tak naprawdę archiwum. Teraz nie wiem, gdzie ono jest. Mamy archiwum dotyczące sztandaru biblijnego i teraźniejszej prawdy, gdzie można wszystkie numery praktycznie sztandaru już sobie przeglądać. Tutaj mamy mnóstwo materiałów o natchnieniu Biblii. Tu w tym Biblia. Znajdziemy bardzo dużo ciekawych treści. Na tą stronę każdego miesiąca 13 tysięcy osób zagląda, więc to nie jest mało. Drugi przykład. Zbór w Chełmie. Nie w Chełmie, tylko w Chełmie. I tam jakby skupiają się bracia na tym, żeby było aktualnie. Czyli po prostu to, co jest, to są aktualne nagrania wykładów. Można praktycznie kilka dni po niedzieli już jest kolejny wykład. Jest plan zebrań. Są też inne materiały, ale już widzimy wyraźnie, że jest ich trochę mniej, że tu nie jest to tak rozbudowana strona. Tutaj jest zbór w Rybniku. No, na tej stronie jest sporo, też trochę multimediów. Są filmy, są nagrania pieśni. Są nieco dłuższe takie analizy. To jest o piekle, na temat odkupienia, o dniu sądu. Czyli co widać? Te strony są różne, bo my jesteśmy różni i my różnie widzimy, czym jest głoszenie Ewangelii. Te zbory mają też bardzo często swoje konta, czyli takie profile na YouTubie, w serwisie z filmami i na Facebooku. Dlaczego to jest też bardzo dobre? Bo wielu ludzi tak naprawdę używa głównie tych serwisów. Nie śledzą takich niewielkich stronek gdzieś tam założonych prywatnie, tylko wchodzą na Facebooka i to, co się pojawi, to jest do czytania. Więc jeżeli się nie pojawi, no to nie zostanie przeczytane. Facebook stwarza ciekawe możliwości promocji, jeżeli jakieś spotkanie robimy lokalne. No bo tak, jest dużo grup lokalnych, jest na przykład grupa Bydgoszczanie, jest grupa Wydarzenia w Bydgoszczy, no i tam powinniśmy się znaleźć, jeżeli robimy wydarzenie w Bydgoszczy. Nie radzę, jeżeli ktoś robi w Katowicach, to raczej szukać grupy katowickiej. No, co tu jeszcze jest, jaka tu jest jeszcze możliwość? Możliwość wpisu sponsorowanego. I to jest bardzo dobra też rzecz o tyle, że tutaj możemy sprecyzować, do kogo nasz wpis ma dotrzeć. Czyli ja decyduję, czy to będą ludzie z Bydgoszczy, w jakim wieku, jakie są ich zainteresowania. I to jest kilka kliknięć, żeby to ustawić. A jeżeli to ustawimy, to na przykład ten wpis. No, robiliśmy spotkanie, czym jest piekło według Biblii. I ten wpis za 200 zł został obejrzany przez 12 tysięcy osób. Ale tylko osób z Bydgoszczy i z okolic. Czyli jest to całkiem niezły wynik. Może mógłby być jeszcze lepszy, ale docieramy powiedzmy do kogoś, kto może się tym zainteresować. Myślę, że dobrze by było, żeby każdy zbór taki niezależny posiadał chociaż taką prostą wizytówkę, jakąś informację w internecie, która mówi, że jesteśmy. No bo nieraz mówimy, ojejku, zbory zmniejszają się, nie ma zainteresowania, nikt nie przychodzi. No ale jak ktoś wpisuje, a nas nie ma, to gdzie on ma przyjść? To też jest druga strona medalu. Nie powinniśmy się zniechęcać porażkami. My w Bydgoszczy takie porażki mieliśmy i mamy i będziemy mieli, bo na przykład na tą stronę mieliśmy atak hakerski. No i nie tylko to pochłonęło większą część naszej pracy wcześniejszej, ale też i liczbę odwiedzin bardzo drastycznie zmniejszyło. Wszystkie zdjęcia, wszystkie nagrania zostały usunięte już tak permanentnie. Tak samo, jeżeli już mamy jakąś stronę zborową, jesteśmy w takim zborze, to niech to nie będzie działalność jednej osoby. Ja na przykład się cieszę bardzo, bo mam taką pomoc, że są takie osoby, które wyślą do mnie jakiś wiersz, powiedzą, że ten wykład warto wrzucić i to jest duża pomoc dla tego, który stronę prowadzi. Nie zostawić go, że jest tam taki brat, on sobie to robi, a tak czasami podchodzimy do tych naszych stron. Nie patrzymy na nich, że to jest duża działalność ewangelizacyjna, tylko patrzymy, niech tam się bawią. A to jest coś więcej niż taka czysta zabawa. Nawet jak nie ma dużego zboru w jakimś mieście czy miejscowości, to przecież 2-3 osoby też mogą taką stronę założyć. A może ktoś się zaciekawi i to są już 3-4 osoby i może to już jest zbór. Po prostu nie ograniczajmy się jakimiś takimi ramami, które nie istnieją. Taki drugi punkt to są działania głównie właśnie facebookowe. Tu dużo będzie facebookowych, bo tam jednak są ludzie. Manna, wiersze i muzyka na Facebooku. Tak samo można działać na Instagramie, na YouTubie, na Twitterze, czy gdziekolwiek ktoś ma pomysł, bo te możliwości są nieograniczone, tylko mamy coś pokazać, że coś się dzieje i że coś można robić. Więc na Facebooku jest strona Codzienna Niebiańska Manna. Każdego dnia werset z Pisma Świętego, komentarz, jakiś obrazek, dzień po dniu i myślę, wiele osób korzysta z tego. Tu mamy drugą stronę, wiersze na każdy dzień. Każdego dnia jeden wiersz brata Piotra odczyka. No niektórzy dobrze kojarzą brata Piotra, inni może mniej, ale mogą go poznać przez jego poezję. Jest strona Muzyka Chrześcijańska na Facebooku. Są inne strony. I chyba nie każdy musi tworzyć takie nowe strony. Nie każdy może czuje się w tym, że to teraz ja muszę wymyśleć jakąś nową stronę. Ale nie doceniamy właśnie tych takich bardzo prostych rzeczy. Tego, że coś można kliknąć, lubię to. Tego, że coś można udostępnić, że coś można skomentować. Okazuje się, że jedno czy dwa takie kliknięcia powodują, że jakiś wpis trafia już do 10 osób więcej. A jak mamy tam dużo tych znajomych, to może do 100 osób więcej. No i warto czy nie warto? A jednak większość z nas umie kliknąć lubię to, bo jak już czasami coś klikniemy, to widać, że potrafimy. Jeśli nawet ktoś nie potrafi, to są ludzie, którzy chętnie powiedzą, jak to zrobić. Punkt trzeci to są działania w grupach. Mamy na Facebooku kilku braci i kilka sióstr, którzy aktywnie pracują w takich grupach dyskusyjnych, na przykład Biblia. I to jest trudna praca. To wymaga nieraz tego, że do jednego komentarza przez kilka godzin taka osoba się przygotowuje, żeby odpisać, a po 5 minutach ma już 3 odpowiedzi. Więc może to być zniechęcające. Tylko, że przychodzi znowu myśl od Salomona, od Kaznodziei Salomona 11:1. Puszczaj twój chleb na powierzchnię wód, a po upływie wielu dni znowu go znajdziesz. Jeden taki kaznodzieja, Charles Spurgeon, napisał: do nas należy rzucanie chleba. Bogu zostawmy dotrzymanie obietnicy. Nauczajmy niefrasobliwych i upartych. Nasza praca nigdy nie jest daremna w Panu. Może jeszcze nie teraz, ale pewnego dnia zbierzemy plon. Musimy się ćwiczyć w cierpliwości. Jeśli taki jeden jakby bardzo praktyczna sprawa, zapisujmy tą naszą pracę. Jeżeli napiszemy bardzo długi komentarz i czujemy się zadowoleni, że rzeczywiście coś wyjaśniliśmy, to zapiszmy sobie to w pliku tekstowym, bo dyskusje na Facebooku mają to do siebie, że one wracają po wielokroć. Więc jak już coś napiszemy, to niech to będzie i niech czeka na to, że po miesiącu, po roku albo po 3 latach ktoś znowu o to samo zapyta i nie musimy tego za każdym razem od zera podejmować. Więc jest taka książka, to brat Adam tłumaczył, Badacze Biblii w Brytanii. I tam jest opisana praca jednej siostry, nazywała się Elizabeth Horn. Ona żyła w czasach właśnie brata Russella, na początku też XX wieku. I w Anglii głosiła Ewangelię na Hyde Parku. na londyńskim Hyde Parku. I to jest to miejsce, gdzie każdy może swoje poglądy, przemyślenia głosić. I pozyskała tam bardzo dużo osób dla Ewangelii, tej pracy. No a okazuje się, że dzisiaj są siostry, które też na internetowych Hyde Parkach pracują. I to też jest bardzo dobre. I do czego to prowadzi? To prowadzi też do tego, że w zborze zaczyna się dyskutowanie o jakimś pytaniu biblijnym. Ktoś prowadzi dyskusję na Facebooku, ale jest potrzebne bardzo mocne wsparcie merytoryczne, wiedza innych braci i sióstr. Dobrze by było, gdyby takim wsparciem też były nasze grupy. Jeżeli mamy grupę jak Esa Repta chociażby, to żeby to było miejsce, które buduje, a nie burzy. Żeby to było miejsce, gdzie ja czuję, że jak coś mam problem biblijny, to nie boję się tak do końca zapytać, tylko mogę tam wejść i śmiało zadać pytania, albo nawet napisać, że tej sprawy nie rozumiem. I czy ktoś może to wyjaśnić, ale niestety najczęściej u nas toczymy debaty. Mało rozmawiamy. Mało w tych grupach rozmawiamy, więcej toczymy debaty. Punkt kolejny, czwarty. Promocja Boskiego Planu Wieków i innych książek. Ja osobiście nie angażuję się za bardzo w dyskusje w grupach. Zamiast tego staram się w wielu różnych grupach możemy to nazwać spamowaniem, ale możemy to też nazwać umieszczaniem po prostu dobrych treści z Boskiego Planu Wieków z linkiem do strony Boski Plan Wieków. boskiplan.pl. Staram się nie robić tego właśnie jakoś natrętnie, nie robić tego tam, gdzie tego nie mogę robić, ale faktycznie to, do czego zachęcam, to jest po prostu kliknięcie w odnośnik do tej strony i na tej stronie nie ma żadnych bogatych treści. Tam jest napisane, że jest taka książka, że są ludzie, którzy ją czytali i uważają, że ciekawie wyjaśnia biblijne zagadnienia. No i jest formularz, w którym można zamówić taką książkę. I już tutaj wspominałem właśnie w internecie na tej grupie Sarepta, że każdy się może włączyć do tej pracy. Każdy. Bo wystarczy udostępnić taki adres www.boskiplan.pl. Na przykład krótki fragment książki. Na przykład napisać, że ja to przeczytałem i polecam. To wystarczy, tak? No i ktoś się dowiaduje, że może to sobie bezpłatnie zamówić. No i jestem zdziwiony tym, ile osób chce to zamówić. Tak od sierpnia, jak ta strona tak została przebudowana, no około 70 egzemplarzy zostało wysłanych papierowych w różne strony Polski i świata. No nawet wczoraj wieczorem jeszcze dwie przesyłki zostały wysłane. Jeden do Warszawy, drugi do Legionowa. Także też dużo wysłaliśmy w formie PDF-a, w formie elektronicznej, bo tak też ludzie czytają. Podobne działania można z manną podjąć, z inną wybraną książką. To, czego ja nawet teraz mogę tak powiedzieć, że potrzebowałbym, no to jest informacja, gdzie ci ludzie mogą przyjść, jeśli by chcieli porozmawiać o tych sprawach. Jeżeli są zbory, to myślę, że musimy to jakoś technicznie też rozwiązać, ale żeby te zbory informowały się wzajemnie, gdzie są, o której godzinie się spotykamy. Jeżeli nie ma zboru, to gdzie są otwarte drzwi, gdzie ktoś chce porozmawiać na taki temat. Kolejny punkt. Szukam na sali tego brata. Wykłady audio-wideo, tak? Kolejny temat do omówienia. Żyjemy w czasach, gdzie przekaz musi być łatwo dostępny. No, mówię o książkach, mówię o jakichś broszurach i to jakby okej, dobrze, ale są badania prowadzone, że wielu Polaków nie przeczyta naszej książki. Nie ze złośliwości, tylko dlatego, że na przykład w ciągu roku w ogóle nie czyta ani jednej. Więc trzeba dotrzeć do kogoś w inny sposób. Są to wykłady audio, dźwiękowe, są wykłady szczególnie, myślę, wideo, prezentacje. O tą wybrałem, dlatego że to jest jakby takie rekordowe nagranie, akurat w naszym przypadku. Ma około 20 tysięcy wyświetleń, ma ten film, co matematyk zobaczył w Biblii. Jak to spotkanie organizowaliśmy, to nawet nie byliśmy pewni, czy to w ogóle kogokolwiek interesuje. No i zainteresowało. Ten wykład nawet bez naszej zgody został przeniesiony na inne strony i my się zastanawialiśmy, czy to jest dobrze, czy źle. Czy powinniśmy to blokować? No i uznaliśmy, że nie. I z tych innych wrzuceń nowych też kilkanaście tysięcy wejść. To łącznie już mamy 30 kilka tysięcy wyświetleń. Tu na stronie internetowej, jeżeli się wejdzie na to badaczybiblii.pl, wykłady audio wideo, tu jest lista takich wykładów, które w większości się nadają do udostępniania każdemu, kto będzie miał ochotę ich posłuchać. Czemu to podkreślam? Bo stron z wykładami audio, wideo jest więcej. Tylko mamy trochę taki jeszcze problem, że często obok siebie są wykłady takie do ewangelizacji, takie zachęcające, budujące, pokazujące podstawę nauki biblijnej, a tuż obok bardzo jakieś skomplikowane, bardzo takie doktrynalne, problemowe, jakieś na przykład debaty, które też się toczą, bo się toczą i są potrzebne. Tylko czy to powinno być w jednym miejscu? Czy może jeżeli ktoś takie strony prowadzi, może warto, żeby była jakaś choćby wydzielona część, że tu jest to, co jest głównym naszym przesłaniem, co najbardziej chcielibyśmy powiedzieć drugiej osobie. Taki największy zbiór wykładów w internecie, który znam, to jest strona brata Adama Stopińskiego. www.wykładybiblijne.pl. Na tej stronie trzeba się zarejestrować. Myślę, że nie jest to problem się zarejestrować. Ale można tam szukać wykładów później na dany temat. Interesuje nas Królestwo Boże, to piszemy Królestwo Boże. Interesuje nas coś innego, piszemy coś innego. Piszemy skrót wersetu i znajduje nam wykłady na temat tego wersetu biblijnego. I później możemy wysłać znajomym, pobrać i wysłać, jeżeli uznamy, że taki wykład jest budujący dla każdego, kto będzie go słuchał, czy dla tej osoby, do której chcemy go wysłać. Poza wykładami tu mamy pieśni ze śpiewnika Brzasku Tysiąclecia, różne inne nagrania, sympozja, krótsze formy. Także jest to bardzo ciekawa też strona. I z bardzo ładnym mottem też. Kolejna strona to Esarepta. Esarepta.pl. Właściwie to jest takie centrum spotkań bardziej, tych naszych. Ale brat Tomek Kłać, który tę stronę prowadzi, jest otwarty, żeby tworzyć tu nowe podstrony, nowe pomysły. Więc jeżeli ktoś ma jakiś taki pomysł, no nie wiem, to może być jakiś zbiór wierszy, czy jakieś ciekawe artykuły, które odnalazł, można się odezwać. Jest na tej stronie namiar do brata Tomka i on na pewno chętnie umieści to na tej stronie. Też istnieje kilka kanałów z wykładami na YouTubie. Tu chyba tak szczególnie brata Adama Maciaka. Kanał brata Adama Maciaka zawiera bardzo dużo materiałów, bardzo ciekawych, też różnych. A głównie to są właśnie wykłady biblijne. Teraz kolejny punkt. Wykłady online na żywo. Punkt szósty. Wykłady online na żywo. I możemy tu docenić działania braci ze świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Bo trzeba przyznać, że prowadzą świetny projekt, który się nazywa uwierzbogu.pl. I dlaczego mówię, że to jest świetne? Bo na żywo, na YouTubie, na Facebooku wyświetlają wykłady. W tym czasie wykładu można zadawać pytania. Można liczyć na odpowiedź w tym czasie przez tego, który przemawia. Można tam bezpłatnie zamówić literaturę, można bezpłatnie zamówić jakąś broszurkę. No i osobiście udostępniam swoim znajomym tę stronę, bo doceniam tę pracę. I na pewno możemy wziąć przykład z uwierzbogu.pl. No i te działania akurat ja wspieram, bo wierzę, że mamy jedną Ewangelię na wiele tematów. Tutaj szukam teraz brata Józefa. Punkt siódmy to jest taka seria rozmowy o Biblii. Kolejny bardzo ciekawy sposób głoszenia Ewangelii. Są krótkie, 15-minutowe rozmowy na tematy biblijne. Prowadzi to brat Sławek Szczepaniec. To jest jego taka prywatna działalność, taka szersza, gdzie z różnych grup chrześcijańskich spotyka ludzi i z nimi rozmawia. Z naszej społeczności, tak ogólnie mówiąc, z naszego grona, rozmówcy, no to na przykład właśnie brat Józef Ryl, na zdjęciu brat Bogdan Czarnecki, brat Kaliszczyk, brat Urban. Więc też powiem może taką historię, że mam takiego kolegę, z którym bardzo dużo rozmawiamy na tematy biblijne, ale on nie cierpi wykładów. Mówi, te wasze wykłady to nuda. I w ogóle nie mogę ani 5 minut wytrzymać. No i wysłałem mu kiedyś linka do właśnie jednej z takich rozmów. I przy następnym spotkaniu właśnie wyszło, że nie tylko Tom przesłuchał, ale sporo tych rozmów przesłuchał, bo to jest dla niego ciekawe. Może dla kogoś to jest zbyt luźne, zbyt takie... nie każdemu się spodoba. Trzeba przesłuchać i ocenić, czy nam się to podoba. Ale są ludzie, którym się podoba i którzy z tego dowiadują się, no, w co niektórzy wierzą na temat Biblii. Więc kolejny punkt. Artykuły i książki czytane przez komputer. Strona www z Burbie Lava, tylko łamane przez G-Audio. I to jest działalność brata Gabriela Nowickiego. No ogrom też pracy, którą włożył, bo to trudno pojąć, ile on nad tym posiedział. Wiem, że dużo osób korzysta z tych zbiorów. Bo to jest czytane, co prawda elektroniczny lektor, więc też można mieć zastrzeżenia, ale mamy mnóstwo materiałów, książek, artykułów. No, jeżeli ktoś nie może czytać, a chce się dowiadywać o prawdach biblijnych, no to ta strona jest dla takiej osoby. I tu też korzystamy, a czy byśmy chcieli pomóc? No brat Gabriel szuka cały czas pomocników, ludzi, którzy chcieliby na przykład w jakiś sposób przesłuchiwać tych plików, zaznaczać błędy w dokumentach, które są nagrywane, prowadzić jakąś wstępną korektę. No i do tego, co jest jakby główną bolączką wszystkich takich działających w internecie, do udostępniania dalej tej pracy. No niestety, jedna osoba nie dotrze do takiej liczby zainteresowanych, a gdyby na przykład z tej sali, gdybyśmy mieli jakiś wpis, wierzymy w okup, tak, mamy jakiś artykuł, gdybyśmy wszyscy udostępnili, to pomyślmy, do ilu osób byśmy dotarli jednego dnia. Jaka to była akcja, ale to nie jest niemożliwe. A chociaż czy nie jest niemożliwe? Nie wiem. Więc kolejny taki punkt. No, zacytułowałem to w obronie pastora Russella. No, mimo, że takie ciekawe publikacje powstają, na przykład po polsku mamy wydane przez wydawnictwo Straszy Fredryka Zytka czy Zydeka biografię pastora Russella pisaną przez człowieka, który nie należy do naszej społeczności badaczy Pisma Świętego, to nadal nieprawdziwe zarzuty pod jego adresem pojawiają się w tysiącach miejsc w internecie. I co jest bardzo smutne, że to na przykład byli świadkowie Jehowy rzucają takie wpisy. No, duchowieństwo katolickie, protestanckie, bez sprawdzenia pewne rzeczy są, a nawet jeżeli chcą sprawdzić, to istnieje też dużo materiałów, gdzie jest oczerniany pastor Russell. I ja wiem, że dziś mówimy o Ewangelii, ale to uprzedzenie do pastora Russella prowadzi do tego, że dużo ludzi, nie czytając go w ogóle, albo czytając jakieś wyciągnięte jedno zdanie, czy dwa, czy trzy, mają już gotową ocenę dla niego i dla wszystkiego, co on głosił. A, wy wierzycie w Królestwo Boże na ziemi, a to Russell to głosił, to ja tego nie przyjmuję. Więc dobrze, żebyśmy byli gotowi obronić biografię brata Russella. I w tym pomaga no, szczególnie ta strona pastor-russell.pl. No, wielka też praca, taka historyczna, takie zebranie naprawdę materiału. na temat pastora Russella, poza taką obroną i biografią tego człowieka, na tej stronie jest też ogromna biblioteka dzieł pastora Russella. Jak ktoś chce poczytać, są tomy, 6 jego tomów, czyli taka główna jego publikacja, są jego artykuły ze strażnic, no właśnie ta codzienna niebiańska manna. Też warto podawać ten link wszędzie tam, gdzie wobec pastora Russella jakieś zarzuty są czynione. Ale tu też bym jedną rzecz zwrócił uwagę, bo spotkałem się też z takimi dyskusjami, gdzie w bardzo taki ostry sposób próbowano bronić brata Russella. Tak wręcz odsądzając tam od czci i wiary tych, którzy krytykowali. Wydaje mi się, że najczęściej to wynika z niewiedzy, a nie ze złej woli. To krytykowanie. Ja też taką siostrę znam, bardzo fajną, sympatyczną, która mówi, no lubię was, ale nie lubię tego Rousseau waszego. Nawet nie do końca nazwisko się zgadza, ale z góry jest uprzedzona i nie ma sensu się gniewać na to, że ona tak to widzi. No jedynie innymi drogami do niej można trafić, no przez Słowo Boże i to też wystarczające myślę będzie. Ale jeżeli ktoś jest, chciałby zbadać, kim był człowiek, pastor Russell, no to ta strona na pewno pomoże. 10 taki punkt, aplikacje biblijne i zbiory literatury. To jest inny sposób współczesnego głoszenia Ewangelii. To jest, tak można powiedzieć, promocja, pomoc w instalacji oprogramowania biblijnego. Jest sporo takiego oprogramowania. Jest aplikacja Literatura Biblijna na Androida. Jest MySword, czyli też na telefony, na tablety. Jest ten The Word, tak? Czy to, ktoś tu wspominał o tym? Word, tak? No. Jest taka stronka, taka nie stronka, tylko aplikacja też na iPhone'a i Androida. Pomoce badania Biblii. To bracia ze Zrzeszenia Wolnych Badaczy przygotowali po angielsku Christian Resources. No i tu mamy akurat tą literaturę biblijną na Androida, wydaną przez Pablo Awesome Software. A pod tym Pablo Awesome Software brat Paweł Grochowicz się kryje, który tutaj zrobił świetną aplikację, bo cała biblioteka, taka powiedzielibyśmy, tutaj się zawiera. Są wykłady Pisma Świętego pastora Russella, epifaniczne wykłady pastora Johnsona, manna, śpiewniki, różne książki, archiwum czasopism. No wielka, wielka rzecz. I to jest taki jakby świetny odpowiednik na telefon czegoś, co już wiele lat temu zaczął robić brat Antoni Kwaśniewski i prowadzi dalej ten program. Biblia, no jest tylko nieoficjalnie zwany programem Biblia Kwaśniewskiego, ale to jest po prostu program Biblia i on też nadal działa. Można go pobrać w tej chwili ze strony literaturabiblijna.pl. literaturabiblijna.pl i tam jest możliwość, instrukcja, jak zainstalować ten program brata Antoniego i pewnie on też jeszcze może pomóc w tym, ale może lepiej z tej strony, bo jak wszyscy teraz do brata Antoniego przyjdą, to będzie ciężko. Kolejna strona, brat Artur przeczyta może. Beroaner. Więc to jest strona niemiecka, ale tu jest dużo materiałów po polsku. Tu są jakby moduły do programów biblijnych, już gotowych. Na przykład właśnie do tego MySword, do tego The Word. To są świetne programy, bo te moduły można sobie dowolnie instalować. Czyli to od nas zależy, co w tej aplikacji mamy. Możemy mieć kilkadziesiąt tłumaczeń Biblii, oryginał Biblii możemy tutaj mieć. Możemy tutaj mieć książki, dodatkowe pomoce, własne komentarze, inne komentarze, śpiewniki, nagrania pieśni. No, bardzo dużo materiału na tej stronie. Jeśli chodzi o nagrania, to chciałbym wspomnieć o tej aplikacji właśnie Pomoce Badania Biblii Audio, bo to jest jakby dla mnie nowość. Teraz mieliśmy na zebraniu taką sytuację, że jeden brat przyniósł głośnik taki przenośny, taki dosyć duży i z telefonu po prostu W tej aplikacji jest cały śpiewnik Pieśni Brzasku Tysiąclecia, melodie. Po prostu zaczął puszczać melodię. Nie mamy w zborze w tej chwili kogoś, kto gra, więc no pomaga to w jakimś trzymaniu się melodii i w uczeniu się nowych utworów, których no nieraz nawet w ogóle nie znamy. Kolejny punkt. Dobre treści po angielsku, tak to zatytułowałem. Wielu z nas ma jakieś kontakty zagraniczne. No, czasami są internetowe, czasami spotykamy ludzi, mówimy po angielsku niektórzy, ale nie wiemy, gdzie odesłać po jakieś treści ewangeliczne. Czy są takie strony w ogóle? Dla mnie osobiście szczególnie cenne są dwie takie strony. Pierwsza nie wygląda zbyt dobrze graficznie. Ta na dole. No może to rzecz gustu, ale zawiera świetne artykuły, naprawdę spod pióra brata Johna Davisa, spod pióra brata Johna Scala. Oni też kilka lat ciężkich poświęcili właśnie tej pracy i dalej zdaje się, że pracują i chcą też modyfikować tą stronę, jeszcze ją tak poprawić. U góry tu mamy stronę, którą brat Jack Zilch i współpracujący z nim bracia prowadzą, Bible Truth Examiner. I ta strona zawiera sporo prostych takich artykułów o treści biblijnej, sporo multimediów, nagrań, wykładów, audio, wideo. Jest dostęp do pobrania literatury po angielsku, różnych książek. No też dobra strona, także jest też gdzie odsyłać. I teraz taki punkt 13. Własne przemyślenia i twórczość i świadectwa. Bo może niektórzy są rozczarowani, że tu wyszedł i zaczął pokazywać, co tam ktoś robi, a my mamy tylko co, klikać lubię to. Może niektórym to nie odpowiada, że to jest też metoda głoszenia Ewangelii. Otóż nie, to nie jest wszystko. Ktoś powiedział coś takiego. Jeśli znajdziesz coś, co dotknie cię w Słowie Bożym, przekaż to komuś tego samego dnia. Dobra, prosta zasada. Dzielmy się tym, co myślimy. Tym, co przeżywamy. Możemy dodać, nie wiem, zdjęcie książki, którą czytamy, opis, fragment tego, co przeczytaliśmy. Możemy zamiast nauczania doktryn, czy właśnie fragmentów dawania jakichś książek, możemy się podzielić tym, jak żyjemy, co robimy, co byśmy chcieli robić. Bo to jest właśnie to głoszenie Ewangelii przez życie Ewangelią. No ale nie uda się ukryć, że dzisiaj też żyję trochę w internecie też. Jest tam dużo się publikuje. No i pytanie, co tam byśmy chcieli robić? Mimo wszystko to jest jakaś wizytówka tego, czym się zajmujemy. Wielu braci, wiele sióstr mają artystyczne zdolności. I czasem są bardzo ukryte. Jeśli ktoś pisze jakieś wiersze na chwałę Bogu, to czemu się nie podzielić? Zrobiła tak choćby siostra Stefania Łompińska i jej słowa są teraz zachętą też dla naprawdę wielu, wielu ludzi. Wiersze religijne.pl. Nikt tej siostry do tego nie przymuszał, chociaż może czytelnicy pewnie, no ale jest strona i można tutaj wiele przeczytać. Inny brat swego czasu prowadził bardzo ciekawy kanał na YouTubie pod nazwą Religia dla myślących. Jest kilka nagrań i w luźny sposób, taki krótki, konkretny, przedstawione pewne biblijne nauki. Temat stworzenia, temat odkupienia, modlitwy, temat ogólnie religii. No, w tej chwili nie jest to aktualizowane. Wielu braci, wiele sióstr ładnie śpiewa. Tu mieliśmy przykłady, jaki zespół praktycznie powstał spotkaniowy. Czemu się tym nie podzielić? Czy to jest źle się dzielić tym, co robimy? No, to każdy pewnie musi sam sobie jakby odpowiadać na to pytanie, ale jeżeli dla chwały Bożej ktoś śpiewa, to może też i śpiewać w internecie, myślę. Jeżeli dla chwały Bożej napisał wiersz, to nic się chyba nie stanie, jak ktoś ten wiersz przeczyta. Takich pomysłów jest więcej. No, to mogą być przecież, ktoś może robić zdjęcia i może te zdjęcia trzyma tylko na dysku, a może by jeszcze dodał werset biblijny do tego zdjęcia i może ktoś na świecie, w innej części Polski, czy Europy, czy świata właśnie, czeka na ten werset i na to zdjęcie. Jeszcze końcówka, już brat wskazuje, że powoli się zbliża ten moment. Niektórzy z nas poświęcili wiele czasu jakiejś nauce Biblii. Na przykład tu brat Arkadiusz Wiśniewski. Jego badania na temat Trójcy i na temat relacji między Ojcem a Synem Bożym. To byłaby szkoda, jakby setki godzin pracy zostały tylko w szufladzie. A tak to jest uporządkowane, jest to zebrane, każdy ma do tego dostęp. Może taki wykład przesłuchać ze strony, może dowiedzieć się czegoś z książki. Inny jeszcze brat od wielu lat prowadzi stronę izrael.badacz.org i to jest jedno z najlepszych źródeł informacji dzisiaj o współczesnym Izraelu, o tym, co się tam dzieje. Pomyślmy jeszcze może chwilę też i o rodzinach tych braci i tych sióstr, którzy tak aktywnie działają. Bo często za tym głoszeniem jednych stoi cierpliwość i praca też drugich. I nieraz to jest ciężka praca, czy właśnie męża, czy żony, kiedy, może tak powiem, że pracują też ci, których tak nie widać, którzy robią w tym czasie coś innego, a Bóg widzi wszystko, co dla Niego robimy. Czyli nieważne jak, nieważne co robimy, tylko w jakim duchu, z jaką intencją. Nasze materiały powinny być dostępne. Nieważne, czy w internecie, czy to jest gdzieś na Allegro, na OLX-ie, czy to jest na Facebooku. To może być półeczka na przykład. Nie wiem, czy w waszych miastach są półeczki Book Crossing. Kto widział w swoim mieście? Tylko brat Artur widział. Nie, widzę, że więcej osób widziało. Więc w tych półeczkach czemu by tam nie stawić czegoś, co chcemy udostępniać, tak? No tu akurat jest w Bydgoszczy. Przy Starym Rynku mamy takie miejsce. Warto się rozejrzeć, gdzie w naszej miejscowości można to zrobić. Są biblioteki, antykwariaty, jakieś właśnie półki w restauracjach czasem. No, dlaczego nie? Punkt ostatni, czyli brat Marek może odetchnąć i może wszyscy już mogą odetchnąć, bo tak trochę... Bądźmy gotowi. Co to znaczy? Warto mieć przy sobie coś z materiałów ewangelizacyjnych. Nieważne, czy jakby... Może i tak. Może w torbie, może w plecaku, może przy drzwiach wejściowych w mieszkaniu. Warto mieć jakąś ulotkę. I kiedyś taki słyszałem problem i też go odczuwałem, że nie ma ulotek. Bo to, co było, to trudno komuś dać nieraz. Tak wyglądały te ulotki, tak w opłakanym stanie. Ale dzisiaj już nie ma tak jakby tego problemu. Tak ja osobiście uważam. Wydawnictwo na Straży wydało świetną ulotkę, jaką wartość ma Biblia w XXI wieku. Druga ulotka, też przez to wydawnictwo wydana, Gdzie są umarli? Są też wydane przez Świecki Ruch Misyjny Epifania niedawno ulotki Ewangelia w pigułce i Piekło nie jest miejscem wiecznych tortur. Też bardzo ciekawe treści. Tutaj jest taka nieco grubsza broszura, nad którą brat Gabryś Nowicki pracuje. Jeszcze to nie jest wydane, ale myślę, że nie powinniśmy się bać, jakie tam wydawnictwo jest podane. A jakbyśmy się bali, co tam jest napisane, to są jeszcze takie rzeczy jak naklejka, gdzie możemy napisać swoje imię i telefon też, jeżeli nie chcemy odsyłać do jakichś wydawnictw. Ale myślę, że warto nabyć takie ulotki i być gotowym. Także to już było wszystko z mojej strony. Sposoby głoszenia można mnożyć. Dlatego ich jest zawsze za mało. Brat Hedman w Teraźniejszej Prawdzie numer 462, jeśli ktoś pisze, to Teraźniejsza Prawda 462, tam podaje 21 sposobów głoszenia Ewangelii w Twojej okolicy zamieszkania. I nie powtarzałem ich praktycznie, ale niektóre są nadal zupełnie aktualne. Jeśli kochamy faktycznie Jezusa, jeśli Ewangelia łaski Bożej dla nas dużo znaczy, to na pewno znajdziemy jakiś sposób, żeby głosić Ewangelię. Jakiś prosty, pokorny, skromny sposób, żeby to robić. Na zakończenie fragment jeszcze jeden. Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 9, werset 10 w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej. Wszystko, co zamierzasz robić, rób najlepiej, jak możesz. Bo w Szeolu, ku któremu zmierzasz, nic już się nie robi. No i zróbmy wszystko, co możemy, używając jak najlepszych metod. Nie odkładajmy na przyszłość, bo kiedyś będzie za późno, żeby działać. Dzisiejszy dzień już nie wróci. Ten dzień, gdzie jesteśmy, mija. Czego dziś nie zrobimy, już jutro będzie jutro. Dziękuję.